Zanim przejdziemy do tekstu dzisiejszego kazania, chciałbym zacząć od pytania. Czy dla Boga jest ważne to, jak Go wielbimy, jak Go uwielbiamy? Czy jest to dla Boga ważne? Drugie pytanie jest takie, z tym trochę powiązane. Czy dla Boga jest ważne to, kto Go uwielbia? Czy ma znaczenie ten, kto wielbi Boga? Na oba te pytania odpowiedź brzmi tak. Dla Boga jest ważne to, jak Go wielbimy. Tak, dla Boga jest ważne to, kto Go uwielbia. Ponieważ prawdziwe uwielbienie nie jest ludzkim wymysłem. Uwielbienie nie jest rzeczą, którą ludzie sobie kiedyś wymyślili i powiedzieli, w ten sposób będziemy oddawać Bogu cześć. Tak my postanowiliśmy. Uwielbienie jest Bożym zamysłem. Nie jest to ludzki wymysł, jest to Boży zamysł, jest to Boży plan. I nasz Bóg oczekuje tego, abyśmy uwielbiali Go zgodnie z tym, co On przez swoje słowo nam powiedział. Czytając dzisiejszy tekst Bożego Słowa, zobaczymy, że prawdziwe uwielbienie jest dla Boga ważne. A skoro Bogu zależy na tym, jak i kto ma Go wielbić, to nam również powinno na tym zależeć. Dlatego powinniśmy myśleć o tym, jak uwielbienie, które Bogu się podoba, powinno wyglądać i jak powinno wyglądać w naszym życiu. Zachęcam, otwórzmy Ewangelię Jana, 2 rozdział. Będziemy czytać wiersze od 13 do 25. 2 rozdział Ewangelii Jana, wiersze od 13 do 25. Gdy zbliżała się Pascha Żydowska, Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni zastał sprzedających woły, owce i gołębie oraz siedzących bankierów. Wówczas splótł sobie bicz ze sznurów, wypędził wszystkich ze świątyni, także owce i woły. Rozsypał pieniądze wymieniającym, a stoły powywracał. Do sprzedawców gołębi natomiast powiedział, zabierzcie je stąd, z domu mojego ojca nie czyńcie targowiska. Wtedy jego uczniowie przypomnieli sobie, że jest napisane, gorliwość o dom twój pożre mnie. Żydzi zaś zapytali, jakim znakiem potwierdzisz nam to, że masz prawo to czynić? Jezus oznajmił, zburzcie tę świątynię, a ja wam w 3 dni ją odbuduję. Wówczas Żydzi powiedzieli, 46 lat budowano tę świątynię, a ty w 3 dni ją odbudujesz? On jednak mówił o świątyni swojego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, jego uczniowie przypomnieli sobie, że to mówił i uwierzyli pismu i słowom, które Jezus powiedział. W Jerozolimie zaś podczas święta Paschy wielu ludzi, widząc znaki, które czynił, uwierzyło w Niego. Jezus jednak nie polegał na nich, ponieważ wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się w człowieku kryje. I dzisiejszy tekst Bożego Słowa pokazuje nam, że to Bóg decyduje, jak mamy Go wielbić i kto ma Go wielbić. Dlatego należy wielbić Boga zgodnie z tym, czego On oczekuje. A miejsce, gdzie jest wielbiony, ma być święte i wypełnione tymi, którzy prawdziwie w Niego uwierzyli. Dzisiaj bardzo prosta myśl. Bóg mówi, jak mamy Go uwielbiać. My mamy rozpoznać to i wielbić Go zgodnie z tym, czego On oczekuje. Wydaje się to bardzo proste, a jednak bywa to różnie. Ten tekst zaczyna się od tego, że Jezus udaje się na święto Paschy do Jerozolimy. Święto Paschy było jednym z najważniejszych świąt w Izraelu. Pascha była świętem przypominającym Izraelowi o cudownym ich wyzwoleniu z Egiptu, z niewoli egipskiej. Kiedy w jednej nocy przed opuszczeniem Egiptu Bóg powiedział, że Izraelici mają pomazać odrzwia domów, w których przybywają, krwią baranka. I ci, którzy w takim domu będą przybywać, zostaną uratowani. I w tych domach, w których to nastąpiło, ci, którzy uwierzyli, że Bóg ich uratuje, kiedy pomażą odrzwia krwią, tej nocy, kiedy anioł śmierci przechadzał się pomiędzy nimi, to w tych domach nikt nie zmarł. Natomiast w domach, które tego nie uczyniły, umierał pierworodny syn oraz pierworodne bydło z każdego rodzaju i było to ostatnią plagą, jakiej Bóg użył do tego, aby skruszyć serce Faraona i wypuścić swój lud z niewoli. To właśnie wydarzenie jest źródłem poświęcenia Izraela jako ludu Bożego. W Księdze Liczb jest to jedno wydarzenie nazwane, że Bóg w ten sposób poświęcił sobie lud. W ten sposób Izrael stał się Bożym ludem, który miał za nim podążać, a Pascha miała być świętem przypominającym im to, kim oni są i do kogo należą. Jest to ważne święto, jest to święto, które mówi o ich tożsamości jako ludu Bożego względem Boga. Też mówimy często o naszej tożsamości w Chrystusie. Potrzebujemy sobie przypominać o tym, kim jesteśmy. I to właśnie na tym polegało to święto Paschy. Oni się spotykali co roku, aby przypominać sobie właśnie to, kim oni jako lud, który należy do Boga, są. Było to jedno z trzech obowiązkowych świąt, na których mieli się stawić wszyscy mężczyźni Izraela w Jerozolimie. Były trzy święta, na których mieli się zgromadzić. I właśnie to jest jedno z tych świąt. Więc teraz, kiedy Jezus zgodnie z tym Bożym prawem, zgodnie z tym obowiązującym prawem ceremonialnym przychodzi do świątyni, trafia na taki obraz. Tutaj z jednej strony są owce. Beczą, meczą głośno. Tutaj z tej strony stoją woły. Tutaj stoją stoły z różnymi kantorami wymieniającymi pieniądze. Tutaj krzyczy, tutaj najlepsza wymiana walut, najniższe ceny, najlepszy towar. U mnie, tutaj kupcie, najlepsza cena. Stoły, kolejki ludzi. Ludzie krzyczą, jest harmider, jest głośno. Leży kupa na podłodze. Na czym polega problem? Na sprzedaży ofiar, które miały być potem składane Bogu? Nie. Problem polegał na miejscu, w którym to wszystko się odbywało. Problem polegał na tym, gdzie ta sprzedaż się odbywała, gdzie ta wymiana pieniędzy się odbywała. A jest napisane w wierszu 13 i 14. Jezus udał się do Jerozolimy, a w świątyni zastał sprzedających woły, owce i gołębie oraz siedzących bankierów, tych, którzy wymieniali walutę. Problemem było to, gdzie to się wszystko odbywało. Świątynia była miejscem świętym właśnie dlatego, że była domem Boga. To było miejsce, gdzie Bóg był obecny wśród swojego ludu. Dlatego ludzie dokonywali pielgrzymek tam, udawali się tam złożyć Bogu ofiarę i w związku z tym na terenie świątyni nie powinny były się odbywać żadne transakcje handlowe. To miejsce miało zupełnie inne przeznaczenie. Ci, którzy prowadzili handel w świątyni, nawet jeżeli dotyczyło to niezbędnych spraw oddawania czci Bogu, nadużywali Jego mieszkanie, nadużywali miejsca i przeznaczenia tego miejsca. Miejsce modlitwy zamieniło się w miejsce handlu. Prawdopodobnie, gdyby ten handel odbywał się poza świątynią, to Jezus nie miałby z tym żadnego problemu. Gdyby to miało miejsce przed świątynią, może na kilku ulicach obok, to nie byłby problem. To byłoby właściwe zastosowanie właściwych rzeczy do tego, aby to służyło Bogu we właściwy sposób. To nie były samo w sobie złe rzeczy. Ale samo w sobie złe rzeczy w złym przeznaczeniu stały się czymś złym. Więc pojawia się pewne pytanie. Dlaczego w ogóle ten handel nagle pojawił się w świątyni? Dlaczego to, co powinno być poza świątynią, nagle trafiło do świątyni? Czy nie było innego miejsca, gdzie Żydzi mogliby spokojnie kupić owce, syna gorlicę, pójść do świątyni i złożyć ją w ofierze? Nie było naprawdę w Jerozolimie innego miejsca, innej przestrzeni na to, zachowując przy tym szacunek do Boga i miejsca Jego przebywania? I odpowiedź jest prosta. Dlaczego to się pojawiło w świątyni? Pieniądze. Chęć zarobku. Chciwość. Każdy pielgrzym, który udawał się do Jerozolimy na to święto, był zobowiązany, aby złożyć ofiarę. A trudno było podróżować z wołem czy z owcą wiele kilometrów, więc zadanie było powierzone i ułatwieniem. To było pewne ułatwienie. Nikt nie musiał z północy Izraela jechać na południe do Jerozolimy, żeby złożyć ofiarę z własnym wołem. Mógł sobie kupić na miejscu. Pewne udogodnienie. To też samo w sobie nie jest niczym złym. Co więcej, jest kolejne udogodnienie, które też było kolejnym krokiem do tego, żeby tą świątynię, coś w niej złego się stało. Jest to, że wiele z tych pielgrzymów podróżowało z różnych krajów. Nie tylko z Izraela, to byli pielgrzymi z innych krajów, z innych okolicznych narodów, gdzie przebywali. Była diaspora też żydowska. Oni przybywali do Jerozolimy właśnie na takie święta i oni mieli swoją walutę różną. Była najczęściej waluta cesarstwa rzymskiego, która miała na sobie narysowaną twarz cesarza z jakimś tam bóstwem po drugiej stronie monety, ale też były inne monety. Więc potrzebna była wymiana tej zagranicznej waluty na lokalną. Więc zapewniono kantor na miejscu, aby się nie musieli przejmować. I początkowo faktycznie sprzedaż zwierząt i wymiana walut odbywała się poza świątynią. To wszystko miało miejsce poza świątynią, ale w czasach Jezusa zostało to przeniesione do świątyni, do tak zwanego zewnętrznego przedsionka oraz do przedsionka pogan. To wszystko zostało zrobione dla wygody i usprawiedliwienia pewnych procesów. Ale to nie wszystko. Przez to, że te rzeczy zostały przeniesione do świątyni, to ustalono, że nie można płacić zwykłym pieniądzem. To już nie można było wymienić jakieś zagraniczne pieniądze na jakąś lokalną walutę. Teraz to jest specjalna waluta świątynna. Święta moneta. Bez wizerunku cesarza. Wybita nie przez pogan, ale przez Żydów. I tylko ta moneta mogła być używana do płacenia za ofiary i do opłacania podatku świątynnego. A skoro tylko odpowiednie kantory świątynne mogły tą monetę wymieniać, to robili na tej wymianie sporą przebitkę. To były duże pieniądze, które były na tym zarabiane. Więc krok po kroku świątynia z miejsca czci, kultu, modlitwy stała się miejscem, gdzie Bogiem stał się pieniądz. I nikomu to nie przeszkadzało. Nikt się tym nie przejmował. Wszyscy się z tego cieszyli, bo tutaj są ofiary, tu są pieniądze. Na tym wszystkim zarabiali kapłani. To był jeden wielki biznes. I nikt nie chciał tego popsuć. Było za dobrze. I właśnie ten obraz zaniedbania właściwego uwielbienia tak bardzo porusza Jezusa, że postanawia On oczyścić świątynię z tych sprzedawców zwierząt, wekslarzy i kupców, aby przywrócić właściwe znaczenie tego miejsca. Więc On wygania tych sprzedawców. Zwróćcie uwagę, wiersz 15. Wówczas splótł sobie bicz ze sznurów, wypędził wszystkich ze świątyni, także owce i woły, rozsypał pieniądze wymieniającym, a stoły powywracał. Do sprzedawców głębi natomiast powiedział: zabierzcie je stąd, z mojego domu ojca nie czyńcie targowiska. Wtedy jego uczniowie przypomnieli sobie, że jest napisane: gorliwość o dom twój pożre mnie. Niesamowity obraz. To jest obraz, który w żadnym razie nie kojarzy nam się z Jezusem. Najczęściej, kiedy myślimy o Jezusie, myślimy o kimś, kto jest bardzo łagodny, kto cierpliwie znosi pewne trudności. Zresztą wiemy, że kiedy Jezus umiera na krzyżu, to jest fałszywie oskarżany, są prowadzone fałszywe oskarżenia względem Niego, jest fałszywy proces. I tam Jezus znosi to pokornie, prowadzi to do Jego śmierci krzyżowej, do Jego zmartwychwstania. Ale tutaj, w tym jednym momencie jest poruszony do głębi tym, co tu się dzieje. Jezus chce przywrócić cześć swojemu Ojcu, taka, jaka jest Mu właściwie należna. I nie robi tego z grzesznej złości, ale z żarliwej troski i miłości do swojego Ojca w niebie. To słowa gorliwość, czy też w innych tłumaczeniach żarliwość, w języku greckim oznacza intensywne poświęcenie się czemuś. Jezusa misją było to, co Jego Ojciec Mu nakazał. On był poświęcony swojej misji, On był poświęcony temu, żeby swojemu Ojcu oddawać chwałę. I w związku z tym, kiedy zobaczył, że chwała Jego Ojca stała zaniedbana i nikt z tym nic nie robił, to był moment, kiedy Jezus mówi: to jest coś, co jest złe i tym nie należy się teraz zajmować, trzeba to naprawić. Więc wywrócił wszystkie stoły, wrócił wszystkie pieniądze i zaczął naprawiać to, co zostało zepsute. Gdybym wam powiedział, że kocham moją żonę i moje dzieci, ale widziałbym, że ktoś im robi krzywdę i bym siedział i nawet bym się nie ruszył, żeby im pomóc, to czy ktoś by uwierzył w to, że naprawdę ich kocham? Moja miłość byłaby uwidoczniona właśnie w tym, żebym się zdenerwował na tego kogoś, kto im czyni zło i bym się starał coś z tym zrobić. To nie jest zła złość, to nie jest złe zdenerwowanie. To jest słuszne zdenerwowanie się ze względu na to, że mam właściwe staranie o tych, którzy są mi bliscy. Więc taka jest właśnie gorliwość Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego o dobro imienia swojego Ojca, ale również o to, co miało miejsce mieć we świątyni. Co miało się dziać w świątyni dla swojego Ojca. Tym czymś miało być właściwe uwielbienie, które Bóg nakazał, ponieważ Bóg pragnie, aby wielbić Go zgodnie z tym, czego On oczekuje. Wyobraźmy sobie, że przychodzimy w niedzielę na nabożeństwo. Przychodzisz w niedzielę na nabożeństwo. Tutaj, jak zwykle, gra w zespół w kaplicy, prowadzi pieśni. Kilka osób stoi i też dołącza się do tego śpiewu. Ale część ludzi w trakcie nabożeństwa prowadzi ożywione negocjacje kontraktowe. Tutaj po tej stronie jest jakaś ważna umowa, którą należy podpisać i tutaj w międzyczasie tu śpiewamy Panu Bogu na chwałę, tu jest jakaś umowa, która jest podpisywana. Tutaj przy wejściu do kaplicy jest stanowisko, w trakcie nabożeństwa jest prowadzona sprzedaż koszulek pierwszy zbór baptystów w Warszawie. I stoi kolejka i negocjują cenowo, czy na pewno nie płacą za dużo za wysokiej jakości koszulkę w naszym zborze. Po drugiej stronie kaplicy ktoś zobaczył, że ktoś chodzi do kaplicy i krzyczy przez całą kaplicę: chodź tutaj, tu jest miejsce, porozmawiajmy o tym, co było wczoraj na meczu. Tutaj w innym miejscu siedzą ludzie, sobie dyskutują o najnowszym serialu, najnowszym filmie. W trakcie tego wszystkiego wychodzi pastor, czyta coś z Pisma Świętego, parę słów tam mówi. Nikt go nie słyszy i się nie skupia, ponieważ jest miliard innych rzeczy. A po zakończonym nabożeństwie ludzie wychodzą, się cieszą, podają sobie rękę, uścisk dłoni, mówią: o, to było dobre nabożeństwo. Piękne nabożeństwo, wspaniałe, dobrze. Akurat miałem coś dla siebie, mogłem porozmawiać o tym, mogłem rozwiązać ten problem. To był obraz, który widział Jezus. To byli ludzie, którzy nie przyszli tam dla Boga, to byli ludzie, którzy przyszli tam z powodu tego, że chcieli interes rozwiązać, zarobić, sprzedać, załatwić coś, co mieli do załatwienia. Z miejsca kontemplacji, uwielbienia zrobiło się miejscem harmidru, bałaganu. Owce tu, woły tam, beczenie, krzyczenie, tylko dlatego, że zapomnieli o istocie spotkania z żywym Bogiem. Pomyślmy o tym chociaż przez chwilę. Jest możliwość przyjść do miejsca, gdzie masz możliwość spotkać się z samym żywym Bogiem. On ma możliwość zadziałać w twoim życiu, a ty dyskutujesz o tym, co akurat w najnowszym serialu się tam pojawiło. Tracisz okazję zmierzyć się tym i doświadczyć Jego obecności. Gdy się zgromadzamy, to zgromadzamy się po to, żeby wielbić Boga, nie po to, żeby zaspokajać nasze potrzeby. Gdy schodzimy się na nabożeństwo, dobrze jest się wyciszyć i zostawić za drzwiami różne rzeczy, aby przygotować nasze serce na to, żeby wielbiło Boga. Dlaczego warto wyłączyć telefon przed nabożeństwem, wyciszyć telefon? Bo jest taki mechanizm psychologiczny, że jak mamy włączony telefon, to zawsze gdzieś z tyłu głowy mamy: a może jakieś nowe powiadomienie się pojawi. Może coś. Pozbądź się tego. Daj sobie chwilę odpocząć od zgiełku tego świata i spójrz na tego, który chce, abyś się do niego zwracał. Bóg wymaga naszego oddania. Jest Bogiem zazdrosnym, który domaga się wyłączności w uwielbieniu. I gdy uwielbiamy Boga, jest dla nas dobre. Gdy uwielbiamy Boga, Bóg nas przemienia. Kiedy wpatrujemy się w twarz Chrystusa, stajemy się podobni do Chrystusa. Dzieje się to również tak, że w naszym uwielbieniu Boga możemy naprawdę znaleźć prawdziwe zadowolenie. To jest cel, dla którego jesteśmy stworzeni. Kiedy nie realizujemy tego celu, tej największej radości naszego życia, to coś tracimy. Największą satysfakcję, największą radość odczuwamy, gdy czerpiemy radość z naszego Boga. Musimy się tego nauczyć. Musimy się nauczyć radować się Bogiem. Nie tylko przyjść po to, co jest dla mnie, ale cieszyć się tym, który w ogóle pozwolił mi tu się zgromadzić. Oznacza to, że publiczne wielbienie Boga jest skierowane ku Niemu, a nie ku nam samym. Kiedy oddajemy się prawdziwemu wielbieniu, nie powinniśmy skupiać się nad tym, jak się czujemy, czy to śpiewając, modląc się, przyjmując wieczerzę pańską, czy też słuchając Bożego Słowa. To nie chodzi o to, że ja teraz tu muszę być w centrum i moje potrzeby, uczucia muszą być zaspokojone. Najważniejsze jest to, żeby to, co się dzieje w takim miejscu, podobało się Bogu. Naszym głównym celem powinno być wspólne wyrażenie naszego uwielbienia Bogu, naszemu Stwórcy i Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi. Teolog John Frame, cytuję, mówi: kiedy opuszczamy nabożeństwo, powinniśmy najpierw zadać pytanie, nie co ja z tego wyniosłem, ale jak wypadłem w moim dziele oddawania czci Panu. Jak szło dzisiaj mi oddawanie Bogu czci? Czy Bóg jest uwielbiony w tym, jak ja dzisiaj przyszedłem do Niego? To zmienia naszą perspektywę. To nie jest już coś, co ja mam z tego zyskać, ale myślimy o tym, co Bóg ma pozyskać z naszego uwielbienia. Bóg chce tego, Bóg tego pragnie i my również tego powinniśmy pragnąć. Więc Bóg pragnie właściwego uwielbienia, Uwielbienia w porządku. Można powiedzieć, uwielbienie na nabożeństwie powinno składać się z czterech elementów. Módl się słowem, czytaj słowo, usłysz słowo. I było jeszcze jedno. Słuchaj słowo, czytaj słowo, módl się słowem. Nie mam tego w notatkach, także to tak. Co najmniej trzy elementy mogą się pojawić. I śpiewaj słowo. No i śpiewaj słowo, oczywiście, że śpiewaj słowo. To są rzeczy, które Bóg chce, aby miały miejsce. Po drugie, Bóg pragnie, by Jego dom był święty. Miejsce zgromadzenia było święte, aby zgromadzenie było święte. Te słowa, które czytamy w Ewangelii Jana w drugim rozdziale, są wypełnieniem fragmentu z Księgi Malachiasza z trzeciego rozdziału, wiersze od 1 do 3, gdzie jest napisane: oto ja wyprawiam mojego posłańca, aby przygotował przede mną drogę. Nagle przyjdzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie, i anioł przymierza, którego tak pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan zastępów. Lecz kto wytrzyma dzień Jego przyjścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Bo jest On jak roztapiający ogień i jak wybielający łuk farbiarza. Zasiądzie, aby przetapiać i czyścić srebro, aby oczyścić synów Lewiego. Jak się oczyszcza srebro i złoto, wtedy znowu będą Panu składali sprawiedliwie ofiary. Stary Testament zapowiada to wejście Jezusa do świątyni. Kiedy już oczyszcza tą świątynię z tych różnych sprzedawców, wołów, owiec i tak dalej, to jest coś, co już w Starym Testamencie Bóg powiedział, że uczyni. Przyjdzie sam Bóg do swojej świątyni i ją oczyści. On wiedział, że ludzie potrafią zepsuć to, co jest dobre. I mówi: ja kiedyś przyjdę, oczyszczę świątynię, ale co więcej, najważniejsze jest oczyszczenie serc tych, którzy w tej świątyni przebywają. Apostoł Paweł w 1 Koryntian, 4 rozdziale do zboru w Koryncie mówi: w waszym zborze istnieje problem. Jest tam grzech, za który nikt nie okazuje skruchy, a nikt nie ma odwagi się nim zająć. Ostrzega ich, mówiąc, że trochę zakwasu zawsze całe ciasto zakwasza. Jeśli nie zajmiecie się tym grzechem w waszym gronie, ten grzech niczym zakwas zainfekuje wszystko, czego dotknie. Problem nie zniknie, lecz będzie się nasilał. Grzech ma możliwość popsucia wielu rzeczy. Nasze grzeszne natury potrafią zepsuć dobre, Boże, zaplanowane uwielbienie. I Bóg posyła swojego Syna Jezusa Chrystusa po to, żeby oczyścić nas z tego grzechu. Kiedy Jezus wchodzi w trakcie Paschy do świątyni, pozbywa się wszystkich owiec, wszystkich wołów, wszystkich synagornic, to jaka ofiara pozostaje w świątyni, kiedy wszystko znika? Jeżeli się cofniemy, dosłownie rozdział wcześniej, Ewangelii Jana, rozdział 1, wiersz 29, czytamy: wtedy powiedział: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jezus jako Baranek Boży wchodzi do świątyni i ją oczyszcza. I potem widzimy już potem z perspektywy czasu, że Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie oczyszcza nas z naszych win. Więc święto Paschy zaczyna się od oczyszczenia domu. Jezus zaczyna ucztę paschalną od oczyszczenia swojego domu, ojca swojego, mówiąc: nie czyńcie z mojego domu ojca domu handlu. Nie czyńcie targowiska. Nie czyńcie tego. Pozbądźcie się tego. Niech to będzie oczyszczone. Niech to wróci do właściwego nastawienia. Ciekawe znowu jest pewna gra słów, która tu następuje w wierszu 16, gdzie jest napisane: zabierzcie je stąd. Mają to zabrać, mają się tego pozbyć. I kiedy czytamy, kiedy Jan Chrzciciel mówi o to Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, to jest to samo słowo. To jest ten Baranek Boży, który zabiera grzechy świata. Więc Jezus zabiera te złe rzeczy, które się dzieją w świątyni, i On sam się staje tym właściwym barankiem paschalnym. Tym, który jest złożony raz na zawsze. I On rozpoczyna proces gładzenia grzechów świata, a zaczyna się to od oczyszczenia domu swojego Ojca. Baranek Boży oczyszcza dom swojego Ojca. Jest to znak łączący wszystkie symbole, wszystkie proroctwa, wszystkie zapowiedzi Starego Testamentu, nawet proroctwo samego Jana Chrzciciela. Ponieważ Jezus w ten sposób mówi: przyszedłem uczynić wszystko, czego oczekiwano od Mesjasza. Ja jestem tym, który jest zapowiadany w Starym Testamencie. Teraz pytanie, jak to zastosować dla nas? Co to znaczy to oczyszczenie? Po pierwsze, w naszym własnym życiu mówię już do ludzi wierzących, kiedy popadamy w jakiś grzech, kiedy w naszym życiu pojawia się coś złego, to nasze uwielbienie na tym cierpi. Potrzebujemy oczyszczenia. Kiedy popadamy w grzech, odwracamy się od Boga, odwracamy się od naszych bliskich, znajomych, odwracamy się od Kościoła, bo być może nie czujemy się godni do tego, żeby uczestniczyć w tym miejscu, w którym tutaj się zgromadzamy. Jest nam głupio. Może nie czujemy się aż tak dobrze. Jest nam ciężko, jest nam źle, bo nasza relacja z Bogiem gdzieś w jakiś sposób została zawahana. I wymaga to oczyszczenia. Bóg powiedział, macie być świętymi, jakim ja jestem święty. O tym chodzi, o to chodzi w pasce. Że mają przypomnieć swoją tożsamość, a jeżeli my nie zapominamy o tym, ten grzech gdzieś zaczyna się przelewać na różne elementy naszego życia, to nasze uwielbienie po prostu będzie też na tym cierpiało. W Starym Testamencie mamy przykłady uwielbienia ludzi, którzy grzeszyli jawnie, a potem szli do świątyni, złożyli ofiarę i myśleli, że to wszystkie problemy naprawia. W Księdze Michała, 6 rozdział, wiersze od 6 do 8 jest napisane: za czym stanę przed Panem? Jak pokłonię się Bogu na wysokościach? Czy stanę przed Nim z ofiarą całopalną, z rocznymi cielcami? Czy Pan będzie miał upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czem oddać pierworodnego za mój występek, złożyć własnego syna jako ofiarę za mój grzech? Pouczono Cię, człowiecze, o tym, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie. Tylko tego, abyś czynił sprawiedliwość, miłował życzliwość i postępował pokornie z Twoim Bogiem. Innymi słowy, to nie chodziło o to, żeby teraz nagrzeszyć, ile to jest tylko możliwe, złożyć ofiarę i potem wrócić i znowu grzeszyć tyle, ile jest możliwe. To było złe wykorzystanie systemu ofiar. Bóg mówi, nie chcę tego. Jeżeli w ten sposób masz przyjść do mnie, to ja tego nie chcę. Chcę, abyś był sprawiedliwy, abyś miłował życzliwość, abyś postępował tak, jak należy postępować jako człowiek, który do mnie należy. To również jest dla nas pewna przestroga, abyśmy my uważali z naszym życiem. Czasami my też tak robimy. Gdzieś tam w naszym życiu coś nie wychodzi. I mówimy, o, zbliża się niedziela, pójdę w niedzielę, odhaczę sobie, że byłem w kościele. I to już wszystko naprawia i potem znowu wracam do mojego starego życia. Jeżeli chcesz prawdziwego uwielbienia doświadczyć w swoim życiu, najpierw zadbaj o to swoje grzeszne życie. Zadbaj o swoją duszę. Zadbaj o to, żeby ta dusza miała właściwe nastawienie podczas uwielbienia Boga. I jak się to oczyszczenie dokonuje? Przez zwrócenie się do baranka, który oczyszcza nas z wszelkich grzechów. Bo ostatnią rzeczą, które ten fragment nas uczy, jest to, że aby właściwie wielbić Boga, należy uwierzyć w Tego, którego On posłał. Prawdziwe uwielbienie wymaga wiary. Ten fragment kończy się w taki sposób, wiersz 23 do 25, gdzie jest napisane: w Jerozolimie zaś podczas święta Paschy wielu, widząc znaki, które uczynił, uwierzyło w Niego. Jezus jednak nie polegał na nich, ponieważ wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się w człowieku kryje. Jezus dokonał wielkich cudów, wielkich znaków i część ludzi powierzchownie uwierzyła, że jest Mesjaszem, ale to nie było prawdziwe. Jezus przejrzał ich serca. I to jest moment, kiedy to zapowiada szerszą myśl Ewangelii Jana, bo widzimy w rozdziale 4, już myśl, kiedy w rozdziale 4, w wierszu 23, 24 jest napisane: ale zbliża się godzina i teraz już jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie. Takich bowiem czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem i Jego czciciele powinni Go czcić w duchu i w prawdzie. To jest coś, co się dzieje z wiarą. Jezus został odrzucony tutaj, wchodząc do swojej świątyni. I w związku z tym ci ludzie nie doświadczyli prawdziwego uwielbienia. Mieli samego Boga, który wszedł do własnej świątyni, był obecny i w ogóle tego nie zauważyli, nie rozpoznali. Jeżeli chcesz dzisiaj doświadczyć prawdziwego uwielbienia, jeszcze nie zaufałeś Jezusowi jako swojemu Panu, swojemu Zbawicielowi, jeszcze nie oczyścił Cię z Twoich grzechów, jeszcze nie obmył Cię swą świętą krwią, dzisiaj jest dzień, aby Jemu zaufać. Dzisiaj jest dzień, żeby się do Niego zwrócić. List do Hebrajczyków mówi, że bez wiary nie można się Bogu podobać. Jeżeli my nie zbliżamy się do Niego z wiarą, to choćbyśmy śpiewali głośno, choćbyśmy składali najlepsze duchowe ofiary, najgłośniej się modlili, to nie ma żadnego znaczenia. Ale jeżeli rozpoznajemy w Nim Bożego Mesjasza, Syna Bożego, tego, który jest zapowiedziany przez Stary Testament, tego, który prawdziwie przyszedł zbawić tych, którzy w Niego uwierzą, to doświadczymy tego, co tu jest napisane. Doświadczymy prawdziwego uwielbienia. I Bogu to uwielbienie będzie się podobało. Bóg pragnie, abyśmy w Niego uwierzyli. Bóg pragnie, by ci, którzy w Niego uwierzyli, wspólnie się zgromadzali i Go wielbili. Po to jest też Kościół. Kościół jest po to, żeby się zgromadzać. Jako ludzie, którzy zostali wyrwani przez Jezusa Chrystusa ze swoich grzechów, aby wspólnie mieli ze sobą społeczność i w tej społeczności głośno zanosili w jednym sercu pieśni, modlitwy na Jego chwałę. Po to się zgromadzamy, moi drodzy. To jest sens Kościoła, który też jest nazywany Bożą Świątynią. Każdy z nas z osobna jest Bożą Świątynią, ale list do Koryntian nam mówi, że wy, może powiedzieć my, jesteśmy Bożą Świątynią i Bóg jest pośród nas obecny. Więc w związku z tym powinniśmy pamiętać o tym, kiedy my się zgromadzamy, abyśmy dbali o to, co tu ma miejsce, aby był pewien porządek, abyśmy przychodzili z oczyszczonymi sercami, abyśmy nasze grzechy zostawili za drzwiami, abyśmy przyszli z wiarą naszego Boga. On jest tego godzien. Jemu niech będzie za to chwała. Amen.